To zaczynamy od tego najbardziej gorącego w ostatnich dniach tematu i też tematu, który bardzo często Państwo, myśmy prezentowali, a Państwo bardzo często czytali te informacje na naszej stronie internetowej. Kobieta znana z paraliżowania komunikacji miejskiej w Szczecinie, w mediach społecznościowych nazwana panią Balbiną, może stanąć przed sądem. We wtorek wieczorem swoim elektrycznym wózkiem potrąciła mężczyznę. Do zdarzenia doszło na prawobrzeżu Szczecina przy przystanku autobusowym Kolorowych Domów. Film z zajścia trafił do internetu. Widać na nim, jak mężczyzna próbuje zagrodzić kobiecie drogę, aby po raz kolejny nie zatrzymała odjeżdżającego autobusu. Dalej na nagraniu widać, jak mężczyzna, uderzony przez wjeżdżający w niego wózek, upada, a jego noga blokuje się pod pojazdem.
Zdarzenie z przystanku przy ulicy Kolorowych Domów to pierwsza tego typu sytuacja, bo może skończyć się nawet zarzutami z kodeksu karnego. Wcześniej pani nazywana Balbiną odpowiadała za wykroczenia. Informowała w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji nadkomisarz Alicja Śledziona.
My oczywiście jako Policja w Szczecinie również zauważamy, że obrót spraw nie idzie w dobrym kierunku. W stosunku do zachowania pani Bogumiły, czyli mówimy o blokowaniu ruchu, blokowaniu pojazdów i zakłócaniu ogólnie rzecz biorąc porządku publicznego. Skierowaliśmy w ostatnim czasie 5 spraw do sądu, a 7 kolejnych jest w toku, czyli policjanci jeszcze się nimi zajmują. Jedna z tych spraw w sądzie zakończyła się już orzeczeniem grzywny.
Alicja Śledziona apeluje także o niepodejmowanie przez pasażerów komunikacji miejskiej działań na własną rękę.
To naprawdę nie służy niczemu dobremu, a ze strony policji również jesteśmy też w kontakcie z prokuraturą, aby podjąć odpowiednie kroki dozwolone prawem, chociażby z kodeksu cywilnego i ewentualnie móc wykorzystać prawo w kierowaniu na jakieś badania specjalistyczne tej konkretnej osoby.
O zdarzeniach sprowokowanych przez Balbinę wielokrotnie mówiliśmy w czasie reakcji. Słuchacze podawali wiele przykładów.
W okolicach Krzekowa byłem świadkiem, jak ona radiowu Straży Miejskiej potrafiła blokować i nawet żaden z funkcjonariuszy nie wyszedł.
Wracałem z hołdu pruskiego i ta pani zaczęła się źle odnosić do kierowcy i do mnie. Mało tego, ja tej pani raz zwróciłem uwagę, drugi raz, a była grupa ludzi taka trochę, no ja powiem, że troszeczkę pod wpływem alkoholu. To nie to, że wrócili do tej pani uwagę, tylko zaczęli się zachowywać agresywnie w mojej sprawie. Podjechał radiowóz, nie interesowali się tym, tylko zainteresowali, dlaczego się ten pan do tej pani źle odzachowywał. Ja osobiście odpuściłem sobie ten temat i czułem taki niesmak.
W takich przypadkach musimy być bardzo ostrożni, tłumaczyła rzeczniczka ZDITM-u Hanna Pieczyńska.
Ta pani utrudnia pracę niektórym kierowcom i motorniczym, wstrzymuje często ruch i zdarza się tak, że pasażerowie na tym cierpią.
Kilka miesięcy temu głośno było także o zdarzeniu z bramy portowej. Kobieta najpierw blokowała autobus na przystanku, potem nie słuchała poleceń obecnego na miejscu policjanta. Wjechała na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i próbowała jechać pod prąd. To bardzo niebezpieczne zachowania, oceniał prawnik Jakub Turkiewicz.
To jest odpowiedzialne z kodeksu wykroczeń, między innymi za tamowanie ruchu drogowego. Tutaj to zachowanie też mogłoby być kwalifikowane jako zakłócanie porządku publicznego. To już są dosyć poważne konsekwencje, bo to poprzez karę grzywny do aresztu włącznie.
Z kobietą do czynienia mieli także radni podczas wtorkowej sesji. Zdezorganizowała ona na kilkanaście minut obrady, gdy próbowała wjechać na salę obrad elektrycznym skuterem.
Dyskryminowana jestem w Szczecinie! Nie pozwolę się dyskryminować! Po to tu przyjechałam!
Proszę cofnąć wózek i wtedy
nie, mam prawo, bo jestem mieszkańcem Szczecina i mam prawo wejść
pani
tutaj.
Wejść na salę.
A co wy mi tu bronicie?
Proszę cofnąć pojazd.
Nie, nie cofnę się. Przewodniczącego proszę. Siłą mnie wywalcie. Może z Polski mnie wyrzucicie. Będę szukać w Europie.
Te wszystkie głosy zebrał Sławomir Orlik, a ja mam nadzieję, że teraz o tej całej sprawie spokojnie podyskutujemy, chociaż komentarze na naszym radiowym Facebooku i komentarze, które Państwo przesyłają do nas w listach, czasami są bardzo emocjonalne. W naszym studiu goście i przy telefonach również Maciej Chomis, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Beata Karlińska, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Teresa Zaleska, lekarz specjalista, psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I telefonicznie z nami Włodzimierz Sołtysiak, prezes zarządu szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I mecenas Grażyna Turska, radca prawny. Ja zacznę dobry wieczór od ostatniego komentarza, który pojawił się na naszej stronie. I chciałabym, żeby takim był właśnie spokojnym punktem do dyskusji, punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji. Pani Ewa pisze tak. Jeżeli po potrąceniu pieszego na przystanku autobusowym dwa patrole odjeżdżają, a ta pani dalej nielegalnie porusza się swoim skuterem, to ja już niczego nie rozumiem. No i właśnie to jest to pytanie. Jak państwo patrzą na tę sytuację i jak ją można w ogóle zrozumieć? Pan Maciej Chomis.
Znaczy, jeżeli chodzi o legalność poruszania się skuterem i to, czy ma on taką czy inną homologację, czy ta pani może poruszać się nim po drogach, czy nie może, no to raczej nie jest pytanie, myślę, do nas. Natomiast na pewno sytuacja pani Bogumiłej jest sytuacją trudną i skomplikowaną. To nie jest osoba, która chce dać sobie pomóc, która chce przyjąć jakiekolwiek argumenty. To jest osoba, z którą bardzo trudno się dyskutuje i do której bardzo trudno jest trafić. Mamy do czynienia z coraz większą ilością sytuacji, których świadkami jesteśmy w internecie. Dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, dochodzi nieraz do pewnych eskalacji i już groźnych zachowań. Natomiast tak naprawdę trudno jest znaleźć jednoznaczne i dobre wyjście z całej tej sytuacji, tak aby przede wszystkim mając na względzie jej dobro i jej zdrowie.
I też osób, które czasami są poszkodowane przez działania tej pani. Włodzimierz Sołtysiak.
Tak, słucham.
Dla pana, to, jak pan patrzy na tę sytuację? Bo to jest to, od czego zaczynamy teraz rozmowę.
Znaczy, proszę państwa, ja mogę patrzeć na to wszystko ze strony przewoźnika i firmy, która obsługuje pasażerów komunikacji miejskiej naszego miasta, tak? Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej, autobusowej i tramwajowej w naszym mieście za te niedogodnienia, których niestety są i świadkami, i uczestnikami. Natomiast powiem tak, w naszym mieście ja nie znam przypadku jakiegokolwiek dyskryminowania bądź jakichkolwiek innych problemów z osobami niepełnosprawnymi poza przypadkiem tej jednej pani pasażerki. Regulamin przewozu, który jest uchwałą Rady Miasta, wskazuje, iż korzystać z komunikacji miejskiej mogą osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, w tym z napędem elektrycznym. I kodeks ruchu drogowego, czyli definiuje, iż takim pojazdem, czyli wózkiem inwalidzkim, w tym również z napędem mechanicznym, jest pojazd, który porusza się z prędkością
człowieka
pieszego.
Czyli 5-7 tak km na godzinę.
To jest, przyjmuje się, że to jest od 4 do 6 km na godzinę. Natomiast instrukcja obsługi pojazdu, którym porusza się, i zresztą ona wprost nazywa ten pojazd skuterem, wskazuje, iż prędkość osiągana przez ten pojazd może wynosić 12 km na godzinę, co zresztą wielu mieszkańców Szczecina mogło doświadczyć podczas sytuacji, w których być może byli świadkami, z jaką prędkością ten pojazd się po ulicach naszego miasta porusza. Policjanci zresztą też, którzy byli na interwencjach. Także trudno jest zaliczyć wprost ten pojazd do wózka inwalidzkiego. On jest po prostu skuterem.
Pani Bogusia chciałaby, no właśnie, czy on może być przewożony autobusem, czy nie? To jest właściwie ten powód państwa, i zarzewie tego całego konfliktu.
Oczywiście. Jeżeli chcemy literalnie patrzeć na zapisy i jeżeli chcemy się odnosić do definicji wózka inwalidzkiego, w tym z napędem elektrycznym bądź innym silnikiem, to nie. To znaczy inaczej, on nie wypełnia tego zapisu, tak? Tym bardziej jeszcze, jeżeli przyjmiemy zapis z kodeksu ruchu drogowego mówiący o prędkości poruszania się takiego pojazdu, czyli do prędkości pieszego, tak? Więc ten pojazd przekracza to. Również przekracza ten pojazd parametry, które są określone w regulaminie 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym są podane parametry, jeżeli chodzi o rozmiary wzorcowego wózka inwalidzkiego, a ten regulamin jest regulaminem, w którym zawarte są przepisy dotyczące homologacji pojazdów, między innymi autobusowych. I takie wymiary określone są na znacznie mniejsze aniżeli tego wózka, tego skutera, ponieważ mówią one o długości 1200 200 mm, szerokość 700 mm i wysokość całkowita 1050 mm. Natomiast zgodnie z instrukcją pojazdu, którym porusza się rzeczona pasażerka, jej skuter ma 1310 mm długości i ponad 1100 mm wysokości. Jeżeli chodzi o szerokość, to tutaj się chyba, o ile dobrze pamiętam, mieści, tak?
510, 3 siódemki, 3 szóstki, to jest nasz telefon bezpośrednio do studia. Chodzi o to, że pani Bogusia chciałaby akurat tym skuterem przejeżdżać autobusem, a jak widać, to nie jest wszystko takie bardzo proste. 510, 3 siódemki, 3 szóstki, to jest nasz telefon do studia. Proszę dokończyć, ja jeszcze zacytuję dwa listy, jakie do nas dotarły.
Jeśli mogę dokończyć, to nie jest też tak, że kierowcy czy motorniczowie nie chcą bądź z jakiejś złej woli nie przewożą tej pasażerki, bo jest właśnie odwrotnie. Mamy wiele przykładów na to, że kierowcy i motorniczowie przewożą tą panią, tyle tylko, jeżeli ona dostosuje się, mimo tego, iż jej pojazd nie wypełnia definicji określonej w stosownych przepisach, tak? Czyli jest większy, aniżeli to, co jest zapisane w przepisach, kierowcy i motorniczowie tą panią przewożą pod warunkiem, że dostosuje się ona również do pozostałych zapisów, a więc ustawi się w miejscu do tego przeznaczonym i zostanie zapięta pasami, oczywiście w tych pojazdach, w których pasy bezpieczeństwa dla tych osób się znajdują, bo nie we wszystkich pojazdach one są. Także jeżeli ta pani chce i zgadza się wypełniać te przepisy, które obowiązują i warunki bezpieczeństwa nie tylko dla siebie, ale również dla pozostałych użytkowników komunikacji miejskiej w Szczecinie, to jest przewożona. Natomiast problem powstaje wtedy, kiedy z niezrozumiałych względów, o czym mówił zresztą mój przedmówca, no pani ta zachowuje się tak, jak się zachowuje.
Skoro nie udało się sprawy załatwić w sposób polubowny, czas, aby państwo zaczęło stosować wobec tej pani środki przymusu, którymi dysponuje. Parę godzin na komisariacie, jakaś sprawa w sądzie jedna, a potem jeszcze ze trzy. Dorzucić parę ładnych mandatów i jestem przekonany, że owa pani zmięknie. Tak pisze pan Tomasz na naszym radiowym Facebooku. Oczywiście państwo tutaj też próbują uprawiać taki samosąd i to nie jest coś, co tutaj jest oczywiście jakimkolwiek rozwiązaniem. Ale odebraliśmy też wiele, wiele innych listów do redakcji, między innymi do audycji Czas Reakcji. Współczuję osobom, które cierpią z powodu tej pani, bo spóźniły się dokądś. Ale może trzeba się zastanowić, dlaczego tak ta pani postępuje. Dla mnie ta pani to taki współczesny Don Kiszot, który walczy o możliwość korzystania z publicznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Z pewnością nie robi tego w sposób cywilizowany. Sam mam córkę poruszającą się na wózku inwalidzkim, która nie może samodzielnie udać się do centrum miasta, NFZ-u, lekarza, kina czy teatru, ponieważ te wszystkie linie są obsługiwane przez tabor nisko podwoziowy, a tramwaje to już rzadkość, żeby można było wsiąść. Rozumiem wszystkich zdrowych, którzy się spieszą i chcą dojechać na czas do celu publiczną komunikacją. Ale co z niepełnosprawnymi, którzy poruszają się właśnie na skuterach elektrycznych? W konsekwencji wyklucza się ich z życia publicznego, skazując na egzystencję w czterech ścianach lub pomoc bliskich osób. Może warto też wspomóc takie osoby. Tak pisze do nas pan Irek. I takich listów też odebraliśmy bardzo, bardzo dużo. Do nas dzwoni pan Marek. Dobry wieczór, panie Marku, a za chwilę pani Beata Karlińska. Dobry wieczór.
Ja tylko taką małą uwagę do tego, co pan prezes wypowiadał się na temat tego skutera. Nie dodał jeszcze jednej sprawy, która jest istotna, a mianowicie to, iż ta pani po prostu nie może być przewożona tym skuterem, jeśli na nim siedzi. Ona musi z niego zejść, a przypięty zostaje sam skuter, tak w instrukcji tego skutera pisze. Zresztą policja ostatnio co interweniowała w ten sposób, właśnie tą panią przewoziła, poprosiła ją o zejście z tego skutera, ta pani siadła na siedzeniu dla pasażera i została przewieziona bez problemu. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. 510 37 36 to jest nasz numer telefonu, pani Beata Karlińska.
No ja jestem bliższa temu ostatniemu, że tak powiem, wypowiedzi listowi, który przyszedł i również zresztą wszyscy podopieczni fundacji, ponieważ dzisiaj zresztą zaczęli się tym zajmować. Dlaczego? Dlatego, że przygotowana jest zmiana w regulaminie przewozów i dostaliśmy to do konsultacji, dlatego w ogóle zaczęliśmy się tym zajmować. Nasi podopieczni również jeżdżą wózkami elektrycznymi, właściwie tylko wózkami elektrycznymi.
Ale wózek
i
elektryczny i skuter to jest jednak coś innego.
I skuterami również. Skuterami jeżdżą osoby, które jeszcze chodzą, ale chodzą słabo, które same nie są w stanie z tego skutera wstać. A stoimy na stanowisku, że wózki nie powinniśmy zawężać tutaj tych rozmiarów, o których też pan mówił, dlatego że po pierwsze, kto będzie mierzył te wózki na wjeździe i tak dalej, i tak dalej. My mamy wózki, które są wyższe niż te rozmiary. Nie będę teraz tych szczegółów omawiała, ale skutery nie mogą być przewożone komunikacją. Dlaczego? Dlatego, że one są 1,50 m mają. I nie mają skrętu, ich promień skrętu nie pozwala ustawić je tyłem do kierunku jazdy i nie pozwala przypiąć, tak jak na tych wózkach. Rzeczywiście, to co mówił ten pan Marek przed chwilą, jeżeli by mogła osoba niepełnosprawna zejść, ale niestety niepełnosprawność czasami na tym polega, że właśnie z tego wózka samemu nie można zejść i przyczepić osobno tak jak rower, a osoba sobie siądzie, stanie czy cokolwiek, to tak. Nie wiem, jak jest z panią Bogusią tak naprawdę, bo jakby dawno nie miałam z nią kontaktu i w ogóle wcześniej się też tym nie zajmowaliśmy. Natomiast otrzymaliśmy też niedawno maila od naszej jednej podopiecznej, która poprosiła mnie, mówi, zrób coś, jakieś szkolenie z dyskryminacji, ponieważ ona jeździ na skuterze i ludzie za nią krzyczą na mieście, o, Balbina jedzie. Do jakiegoś marketu ją ochroniarz nie wpuścił, żeby nie wjeżdżała, bo zniszczy wjazd, tak? A dla niej ona chodzi bardzo słabo i ona inaczej nie wyjdzie z domu, żeby na czym innym nie wyjdzie, a też nie chce usiąść na zwykły wózek elektryczny, tak? Też trzeba zrozumieć te osoby. My jesteśmy za tym, napisaliśmy to już do Urzędu Miasta, który poprosił nas o konsultację, że te
bo
osoby...
obawiają się państwo, że wylejemy dziecko z kąpielą.
Nie, nie, ja nie uważam. Ja uważam, że ten skuter nie może być przewożony, bo zagraża i tej osobie, która siedzi na skuterze, natomiast to nie załatwia w ogóle sprawy. Powinniśmy znaleźć inne możliwość. W dyspozycji Sokonu są busy, które też nie mogą przewozić tego skutera, ponieważ on się nie mieści na windzie. My mieliśmy w fundacji busa, który nie mieliśmy windy, tylko wjeżdżaliśmy na szynach. Teraz niestety on już poszedł na złom i mamy teraz busa z MOPR-u, który ma windę, więc też nie możemy służyć pomocą. Należy kupić po prostu busa, który nie ma windy, wjeżdża się na szynach i żeby była możliwość przewożenia tych osób. Dlaczego? Bo na przykład ta koleżanka, której nie chcę mówić imienia ani nazwiska, żeby tutaj ona jeździ, jest aktywna, nie wiem, nagle deszcz zaczyna padać, tak? Ona nie ma jak wrócić i wystarczyłoby, żeby była możliwość, czy nawet nie mówię, że w MOPR-ze, bardziej właśnie w przewozach, żeby był taki bus na telefon. Państwo uruchomiliście ostatnio busa dla osób, które mieszkają na ulicy Andersena. Nie ma linii stałej, tylko można sobie zadzwonić i przyjedzie taki bus czy autobus, nie wiem za bardzo co, ale coś przyjeżdża na telefon. To dlaczego dla tych osób, ile osób jeździ na tych skuterach? Nie mógłby być taki bus. Po prostu to trzeba załatwić.
Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Jakby ilość gości, którą państwo zaprosili, jakby świadczy jednoznacznie o tym, że problem naprawdę jest złożony. I do tej pory staliśmy na stanowisku, że jeżeli przepisy konkretnie czegoś nie regulują, to stoimy po stronie pasażera i staramy się je interpretować i przesuwać bardziej w kierunku tej osoby, która jest potrzebująca. Stąd też działania, które podjął Zarząd Dróg do tej pory, staliśmy na stanowisku i stoimy dalej, że ta pasażerka powinna poruszać się komunikacją miejską, jeżeli rzeczywiście, tak jak pan prezes powiedział, stosuje się do zapisów regulaminu. Jakby tutaj mamy dwie takie strony medalu. Po pierwsze, nie ma innych skarg od innych pasażerów, którzy czują się dyskryminowani w komunikacji miejskiej. Do nas nie docierają takie sygnały. Jeżeli docierają do innych instytucji czy stowarzyszeń, to jakby bardzo chętnie wejdziemy w dyskusję, jakąś dialog. Natomiast do nas nie wpływają takie zażalenia. Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację związaną z panią Bogumiłą, mamy te dwie strony medalu. Rzeczywiście większość kierowców, chociaż zdarzają się tacy, którzy nie wpuszczają pani Balbiny, zamykają drzwi i odjeżdżają, natomiast większość próbuje przynajmniej umożliwić przejazd tej pasażerce w komunikacji miejskiej. I z jednej strony mówimy o kierowcach, którzy się buntują i uważają, że to jest niebezpieczne i mówią, że pani się nie podjeżdża w odpowiedni sposób, który jest zapisany w regulaminie, czyli nie wjeżdża tyłem do kierunku, jakby w ogóle do autobusu, tyłem do kierunku jazdy nie chce się ustawić, czy zapiąć w pasy. Z drugiej strony jest pani Bogumiła, która mówi, że jest dyskryminowana i jest nieszczęśliwa i że my jej nie umożliwiamy tego. W związku z tym rzeczywiście może trochę zbyt długo trwa cały proces, natomiast mamy nadzieję, że na tej...
Bardzo długo mamy petycję mieszkańców do prezydenta miasta. To przecież trwa już od kilku miesięcy.
Tak, tylko że z drugiej strony widzimy, że są pasażerowie inni, którzy, tak jak tutaj pani powiedziała, również jakby jeżdżą na różnych wózkach, różnych pojazdach i często kierowca nie jest w stanie spojrzeć i nie zna się na tym i nie wie, czy to jest skuter, czy to jest wózek, czy to jest jakikolwiek inny pojazd. Dlatego jakby ten problem musi być naprawdę bardzo dokładnie zbadany i dokładnie opracowane takie narzędzia i takie zasady, żeby nikt nie miał wątpliwości, bo dzisiaj pasażerowie czują się jakby zaniepokojeni i nie czują się bezpiecznie w autobusie czy w tramwaju, kiedy jadą z tą pasażerką. Z drugiej strony mamy takie pole dzisiaj do interpretacji czy nadinterpretacji przez kierowców, przez motorniczych, przez spółki, przez pasażerów, jakby przez opinię publiczną, która dzisiaj bardzo mocno rozmawia o problemie. Więc z jednej strony musimy wspólnie z różnymi instytucjami wypracować takie narzędzia i takie zasady, które określą, kto i w jakich warunkach może tą komunikacją miejską jeździć. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście już teraz widać, że trzeba to zrobić na tyle delikatnie, żeby nikogo nie dyskryminować. Ponieważ te zapisy i te działania, które podejmuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wspólnie z miastem, mają być... Inaczej, nie mogą nikogo zdyskryminować, nie mogą wykluczyć nikogo z komunikacji miejskiej, kto powinien, mógłby, czy chce nią jeździć. Dlatego jakby sprawą trzeba się zająć kompleksowo, służby ze sobą współpracują, współdziałają, tak jak to pani powiedziała, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ponieważ takich osób w Szczecinie jest bardzo dużo, które próbują się poruszać komunikacją miejską, a tak jak powiedziałam, no jakby nie każdy zna się i spoglądając na pasażera nie stwierdzi, czy to jest taki czy inny pojazd. W związku z tym rzeczywiście jakby tutaj musimy porządnie do tego się przyłożyć, opracować takie zasady, które będą jasne dla nas wszystkich.
Nasi słuchacze zadają mnóstwo pytań i też jest sporo komentarzy. Jeden ze słuchaczy pyta, a co jeżeli kierowca zabierze panią Bogusię i będzie musiał ostro zahamować i ktoś ucierpi? Kto poniesie wtedy odpowiedzialność?
Tutaj sprawa jest dyskusyjna ze względu na taką rzecz. Rzeczywiście są zapisy, które mówią, że rowerzysta, że wózek powinien być w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób ustawiony. Natomiast wszyscy, którzy poruszają się komunikacją miejską, na pewno nieraz widzieli, jak obok siebie stoją dwa wózki, bo kierowca, no, jakby widząc, że jest skrawek miejsca w autobusie, nie ma sumienia odmówić mamie z dzieckiem wjazdu do tego autobusu. No i teraz pytanie, jeżeli będzie musiał gwałtownie zahamować, no to czy ja to będzie wina. Tej mamy, tego kierowcy, współpasażera czy kogo. W związku z tym oczywiście mamy przepisy, których się staramy trzymać. Natomiast są takie sytuacje, które jakby gdzieś tam powinniśmy traktować bardziej ogólnie. I rzeczywiście tutaj rozmawiając o tym czy innym pojeździe, który znajduje się w komunikacji miejskiej, są zapisy, które konkretnie określają, w jaki sposób ten wózek powinien być ustawiony, żeby był bezpieczny, że musi być hamulec, że musi być zapięty w pas. W związku z tym to wszystko ma zmierzać do tego, żeby to bezpieczeństwo pasażerów było zachowane.
No właśnie, czy w tej sytuacji kierowca powinien zabierać osoby, które jeżdżą skuterami, czy nie? Tak króciutko teraz Włodzimierz Sołtysiak.
Proszę Państwa, to wszystko zależy od podejścia. Jeżeli chcemy być literalni i stosować przepisy dosłownie, to tak jak powiedziałem, są stosowne przepisy, które określają, jakim wymogom musi odpowiadać i jakie są definicje wózka inwalidzkiego. Kierowcy, mając na względzie i rozumiejąc sytuację różnych osób niepełnosprawnych i nie tylko, podejmują decyzje i te osoby przewożą. Oczywiście pod warunkiem, że zapną się w pasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tak niestety ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Ja mam nadzieję, że dokument, który został przeze mnie złożony jako propozycję zmian do regulaminu, czy może inaczej, nie tyle zmian, a uszczegółowienia regulaminu przewozowego w formie uchwały Rady Miasta, zostanie przyjęty i wtedy będzie większa jasność, a wręcz nawet w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa będzie to wszystko uregulowane.
Kilka komentarzy.
Natomiast tak jak powiedziała też poprzedniczka ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i powiedziała to kategorycznie i wprost, tak? Ten skuter formalnie nie powinien być przewożony, ponieważ on zagraża bezpieczeństwu pozostałych pasażerów, natomiast my dokonujemy przewozu tego skutera, przyjmując tą odpowiedzialność na siebie.
Pani Wiesława na naszym radiowym Facebooku pisze tak. Robi co chce, jeździ skuterem na czerwonym świetle, nie obowiązuje jej żadne prawo. Policja bezradna, jak i inne instytucje. Zwykły obywatel już by dawno siedział w pace. To był cytat oczywiście. Pan Grzegorz pisze. Czy normalny człowiek może blokować ruch MZK bez konsekwencji? Przyjedzie policja i zwinie takiego śmiałka i po kłopocie. My mamy kolejny telefon w tej sprawie. 510-37-36. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Robert Szczecin. Ja mam takie krótkie tylko stwierdzenie, bo są skutery, które mają różne wagi, gabaryty i nie mogą po prostu być wprowadzane do środków komunikacji miejskiej. A nie mogą być te skutery wszystkie oznaczone na przykład jakąś naklejką, nalepką, czymkolwiek, że one są przeznaczone, dopuszczone do ruchu komunikacją miejską, a te nie są dopuszczone ze względu na swoją masę czy gabaryt. Tak jak się robi homologację na różne inne rzeczy, to takie skutery powinny, na przykład, nie wiem, czy w fazie produkcji, czy już w fazie na przykład adaptacji dla takiej osoby, też takie oznakowanie powinno być stałe, widoczne na skuterze i w tym momencie nikt nie musi się znać na nim, ale widzi, że jest naklejka na przykład czerwona, czy tam jakieś oznaczenie i ten skuter może wjechać do autobusu, a ten nie może. I osoba niepełnosprawna, która kupuje taki skuter, też ma tą świadomość, że tym skuterem może się poruszać, na przykład wjechać do autobusu, a tym skuterem też nie może. I uważam, że to by było tanie i proste rozwiązanie.
Bardzo dziękuję, panie Robercie. 510-37-36. Czekamy też na państwa kolejne propozycje rozwiązania tej konfliktowej sytuacji. Z nami przypomnę również dr Teresa Zalewska, lekarz specjalista, psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dla pani czym jest ta historia?
Właśnie ja tutaj się tak przysłuchuję, o czym państwo rozmawiacie. Zdążyłam się zorientować, że jest pewien problem osoby niepełnosprawnej, która z takich czy innych powodów łamie prawo, być może walcząc o swoje prawa, prawa może innych niepełnosprawnych, może zwraca uwagę na jakiś problem. I państwo tutaj bardzo tak z uwagą pochylacie się nad tym. I przychodzi mi do głowy taka myśl, że to prawda, że niepełnosprawni powinni mieć inne troszeczkę prawa. Z uwagi na niepełnosprawność, z uwagi na swoje potrzeby i na pewno powinniśmy się nad tym pochylać, na pewno powinniśmy zmieniać nasze prawo, powinniśmy zmieniać naszą rzeczywistość, środki komunikacji, różne podjazdy, różne jakieś dostępność do różnych instytucji, żeby ci chorzy, ci ludzie niepełnosprawni właśnie nie byli w domu, żeby uczestniczyli w życiu, żeby przeciwdziałać wykluczeniu, żeby ich nie stygmatyzować, żeby oni mogli jakby swobodnie się poruszać po naszym pięknym mieście. Ale zdążyłam zauważyć też, że ta pani w pewnym momencie pewne rzeczy łamie. Ocierają się jej zachowania o zachowania łamiące prawo, przestępcze, zagrażające jakby bezpieczeństwu innych. No nie może być tak, że bezpieczeństwo innych jest mniej ważne niż bezpieczeństwo pani, a nawet i bezpieczeństwo tej pani jest też w jakimś sensie zagrożone. Niepełnosprawny musi też się dostosowywać do obowiązującego prawa. I myślę, że tutaj pewien problem braku dostosowania jakiejś takiej swobody, przesunięcia granic gdzieś występuje i trzeba by było może tutaj na to też zwrócić uwagę.
Ja myślę, że tutaj bardzo istotne są też możliwości prawne. Mecenas Grażyna Turska, co w takiej sytuacji? Co w tym przypadku mówi prawo?
Znaczy ja myślę tak, że problem jest bardzo złożony.
Dlatego spotykamy się dzisiaj w takim bardzo szerokim gronie.
I skoro ta pani już ten problem wywołała, ja myślę, że to jest istotna kwestia, no to trzeba się nad nią pochylić i zastanowić, czy rzeczywiście tego typu pojazdy mogą być w sposób bezpieczny przewożone przez środki komunikacji miejskiej. Wydaje się, że nie, ale tak jak mówię, tutaj mają być podjęte działania i czynności przez Radę Miasta w kierunku zmiany regulaminu. Sposób, w jaki ta pani Bogusia próbuje na ten problem zwrócić uwagę.
No właśnie, bo to jest tutaj bardzo istotne, bo przewożenie pojazdów to jest jedno, a drugie to jest to, co się dzieje poza tym wtedy, kiedy pani Bogusia nie może wejść na przykład do jakiegoś autobusu i dochodzi do łamania prawa. No mamy potrącenie człowieka, to są już naprawdę poważne kwestie.
No tutaj myślę, policja będzie się zastanawiała nad zakwalifikowaniem tego czynu, tak? Czy to jest tylko zakłócenie porządku, czy coś więcej. Też tutaj będzie odgrywała rolę stanowisko poszkodowanego, tak? Czy on zgłosi tutaj to zdarzenie, czy też nie. Także myślę, że to będzie tutaj kluczową kwestią do rozstrzygnięcia. Natomiast no, w tej chwili mówimy o zakłóceniu porządku, tak?
Wielu naszych słuchaczy, którzy odzywają się do nas choćby na radiowym Facebooku, pisze właśnie tak jak ci, których cytowałam przed chwilą, że większość z nas wtedy, kiedy dopuściłaby się takiej sytuacji, jak mamy tutaj, poniosłaby konsekwencje i prawne, i finansowe. Tu nie mamy na razie takiej sytuacji. Jeszcze mecenas Grażyna-Turska.
No ja myślę, że tutaj powinniśmy się zastanowić jednak nad konsekwencjami karnymi w kierunku takiej osoby, dlatego że ona stwarza zagrożenie i dla siebie, i dla innych osób. Natomiast tolerowanie dalej takiej sytuacji no tylko wzbudza w tej pani nadzieję, że to jest dobry sposób na to, by rozwiązać problem. Natomiast jaki to jest problem, to też trudno w tym momencie rozstrzygnąć.
510-37. Tak, jeszcze pan Włodzimierz Sołtysiak i za chwilę telefon od słuchaczy.
Ja tak przysłuchuję się również państwa dyskusji w studio i tam padają stwierdzenia, które z którymi do końca jestem w stanie się zgodzić, a mianowicie, że oczywiście być może ja czegoś nie rozumiem, tak, albo to zachowania bądź postępowania tej pani. Nie jestem w stanie zgodzić się bądź zrozumieć wniosków dotyczących tego, że ta pani próbuje zwrócić uwagę na swoje niedogodności bądź dyskryminację jej osoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nikt tej pani nie dyskryminuje. Jeżeli tylko ta pani poruszałaby się wózkiem inwalidzkim w ścisłym tego słowa znaczeniu, bądź też dostosowywała się do, nie wiem nawet jak to powiedzieć, próśb bądź instrukcji prowadzących pojazdy co do sposobu jej przewozu, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak jak powiedziała pani Hanna Pieczyńska, ani my w spółce, ani z tego co wiem, Zarząd Ruchu Transportu Miejskiego, ani do miasta nie wpływają żadne skargi od innych osób niepełnosprawnych. A więc w mojej ocenie jest to wystarczający dowód na to, że wszystkie osoby niepełnosprawne, poruszające się również wózkami inwalidzkimi i napędzanymi siłą mięśni, jak również tymi mechanicznymi czy elektrycznymi, mogą korzystać z komunikacji miejskiej i dostęp do tej komunikacji miejskiej mają, myślę, w maksymalnym stopniu nieograniczony. Jeżeli chodzi na przykład o spółkę SPA Dąbie, to od końca pierwszego kwartału bieżącego roku na przykład wszystkie autobusy naszej spółki są już autobusami niskopodłogowymi. Tak? Również kierowcy mają obowiązek wspomóc te osoby niepełnosprawne, jeżeli takiej pomocy potrzebują, aby je wprowadzić do autobusu, aby nawet pomóc im zająć miejsce. I kierowcy to robią.
No właśnie, jest z nami pan Bartłomiej, kierowca.
Aby było inaczej. Także naprawdę, ja nie jestem w stanie zrozumieć argumentów, iż ta pani próbuje coś zamanifestować, bądź pokazać jakąś dyskryminację, bądź swoją niedolę. To absolutnie nie jest prawda.
Pan Bartłomiej, kierowca, jest z nami. Dobry wieczór.
Witam państwa. Chciałbym powiedzieć, że w pełni zgadzam się z wypowiedzią pana prezesa, z tym, że nie ma żadnego problemu z przewożeniem osób niepełnosprawnych. Ja ani koledzy czy koleżanki, myślę, że nikt nie spotkał się z taką sytuacją, żeby nie pomóc osobie niepełnosprawnej. I tak jak pan prezes zauważył, no pojazd, którym porusza się pani Bogusia, nie jest wózkiem inwalidzkim w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie spełnia wymagań formalnych. I mimo tego kierowcy przez wiele lat panią Bogusię zabierali, biorąc na siebie odpowiedzialność za to, co może się wydarzyć w autobusie, tylko problem pojawił się teraz, gdy pani Bogusia nie chce współpracować, tak? Jeśli my wykazujemy się dobrą wolą i ją zabieramy, czy zabieraliśmy, a pani Bogusia utrudnia nam to, wjeżdża powoli, nie chce ustawić się tyłem, wykrzykuje, że w momencie zapinania pasem jest na przykład molestowana, czy ktoś złośliwie ustawił śmietnik na przystanku, no to można rozumieć też irytację kierowców, że zakłóca spokój w pojeździe, powoduje opóźnienia, uciążliwości, zakłócanie porządku publicznego i tym samym dyskomfort dla innych pasażerów. Zadaniem kierowcy jest dowóz pasażerów z miejsca A do miejsca B punktualnie i bezpiecznie. I nie można wywierać presji na kierowcach, ani przewoźnik, ani pracodawca, ani organizator transportu nie może wywierać presji na kierowcach, żeby łamali przepisy i wbrew przepisom zabierali skuter. Bo kierowca odpowiada w momencie, kiedy ktoś się przewróci, tak jak za wypadek drogowy.
Dziękuję bardzo. 510-37-32. Mamy jeszcze dwa telefony od słuchaczy, później pani Beata Karlińska.
Tak samo jak każdy kierowca, który porusza się po polskich drogach, kierowca ciężarowy, który źle zabezpieczy ładunek i wypadnie mu ten ładunek, zrobi komuś krzywdę, odpowiada przed prokuratorem. I tak samo kierowca autobusu, jeśli będzie zmuszony do hamowania, wózek się przewróci, bo ten pas go nie utrzyma, przygniecie dziecko, to nie będzie dyskusji, czy on stał prosto, czy on stał krzywo, czy nie. Po prostu prokurator będzie ścigał kierowcę i to trzeba jasno i dobitnie powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam.
Co mi słucha, notabene kierowca autobusu w sprawie pani Balbiny. Zadziwiające jest, że ta pani jest znana w całej Polsce. W Szczecinie, w Kołobrzegu, w Warszawie zrobiła zadymę. No proszę powiedzieć, czy to jest przypadek? Tysiące inwalidów, a tylko o pani Balbinie się mówi.
510-37-36 to jest nasz telefon do studia. Pani Beata Karlińska.
No więc właśnie z tą dyskryminacją, znaczy mi w ogóle trudno jest, bo ja nie znam dokładnie sprawy, a poza tym nie rozmawiałam z panią Bogusią, ja w ogóle nie wiem też, o co za bardzo jej chodzi. Jeżeli ona jest dyskryminowana, no to zaczyna się wynikać, że przez służby porządkowe, bo nie stosują wobec niej przepisów takich jak do wszystkich innych ludzi. Natomiast wiecie co, dzisiaj państwo, ja dzisiaj w radiu usłyszałam, wiem, że powiem coś nie na temat, ale zobaczmy to z drugiej strony. Dzisiaj jest 161. rocznica urodzin Drzymały. Drzymała walczył, Drzymała kupił sobie wóz cyrkowy, dlatego że przez 4 lata nie pozwolono mu na jego parceli, Niemcy nie pozwolili mu, bo był Polakiem, na parceli wybudować dom. On sobie kupił ten wóz cyrkowy, to oni powiedzieli, że to jest dom, bo 24 godziny stoi w jednym miejscu. To on co 24 godziny przesuwał o kilka centymetrów. Nękano go przez wiele, wiele lat. W końcu zabrano mu ten wóz, tam były sprawy sądowe i tak dalej. Czy to nie jest tak samo? I zobaczcie, potem on się przeprowadził do Lepianki. W Lepiankę mu zburzono, bo powiedziano, że przepisy przeciwpożarowe. Słuchajcie, to trwało 24 lata. Człowiek był, potem się przeprowadził do normalnego domu, bo kupił sobie dom. On był znany w całej Europie. Nie było Facebooka. On się urodził 161 lat temu, tak? Wóz kupił w 1904 roku. Przeprowadził się do normalnego w 28 roku. A jak umarł, bo ja sobie przeczytałam po tym, mówię, kurczę, ten Drzymała dzisiaj pani mnie zaprasza, coś nie tak, nie? 13. I słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że jak on umarł, żaden niemiecki stolarz nie chciał mu zrobić trumny.
No dobrze, tak. To jak popatrzymy na tę sytuację z boku, to co widzimy, pani doktor?
No widzimy osobę, która... gdzieś zmieniła też swoje zachowanie, bo słyszeliśmy tutaj, że ona przez pewien czas się stosowała, teraz się nie stosuje, jest znana, nie wiadomo o co walczy, a mam wrażenie, że próbuje zaistnieć w przestrzeni.
Ale to jest, o pani Bogusi. A co to mówi wszystko o nas?
O nas mówi to, że w jaki sposób rozumiemy problemy osób niepełnosprawnych. Chcemy te problemy rozwiązać. przesuwamy tą granicę prawa tak troszeczkę jakby na jej tylko życzenie, co nie do końca jest dla niej dobre, bo to się może w końcu skończyć jakimś wypadkiem, rzeczywiście jakąś taką tragedią, bo tu bardzo często ociera się o taką tragedię. Także uważam, że ja osobiście, jak leczę pacjentów, to uważam, że pacjenci mają swoje prawa. Tak, mają swoje prawa, bo są pacjentami, ale też mają swoje obowiązki. I tu musi być zachowana równowaga, a ta równowaga jest zachwiana na korzyść pani i przesunięta na jej życzenie i jakby ustępujemy jej. I to nie jest dobre. To nie rozwiąże sytuacji.
Teraz już na zakończenie krótko. Dla każdego z Państwa, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Maciej Chomis.
Patrząc z naszej perspektywy i tych działań, które my podjęliśmy i tych prób, które wykonujemy wielokrotnie, aby dotrzeć do Pani Bogumiły i znaleźć z nią nić porozumienia, to my w pewnym momencie i w jej sytuacji, w sytuacji innych klientów, którzy odmawiają przyjęcia pomocy, trafiamy na po prostu na ścianę i nie mamy innej możliwości, jak posłużyć się wsparciem innych instytucji. Tak też zrobiliśmy w tym przypadku. Czyli? Złożyliśmy do sądu wniosek o przymusowe przebadanie psychiatryczne, tak aby zdiagnozować sytuację, zdiagnozować problem i przekonać się, czy faktycznie jest pani Bogusia jest osobą, która tej pomocy wymaga. Ja mimo wszystko zachęcam panią Bogusię do tego, która wielokrotnie podkreśla w rozmowach z mediami, czy też na filmikach, które widzimy w internecie, że ona potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, żeby się do nas zgłosiła. My jesteśmy gotowi jej tej pomocy udzielić w wielu wymiarach, czy to w wymiarze psychologicznym, rzeczowym, jakimkolwiek innym. Natomiast musi nawiązać z nami współpracę. Inaczej nie możemy rozpocząć żadnych działań w tym
jeśli
kierunku.
Jeśli się pani Bogusia do państwa nie zgłosi.
No to czekamy teraz na decyzję sądu. Zobaczymy, co jaką decyzję podejmie sąd, czy wyda postanowienie o przymusowym badaniu psychiatrycznym i jaką decyzję podejmą lekarze.
Mecenas Grażyna Turska.
Ja tak jak powiedziałam, pani zwraca uwagę na pewien problem. Trzeba się nad nim pochylić, zastanowić, czy wedle życzenia pani Bogusi można takie osoby na tych skuterach przewozić środkami komunikacji miejskiej. Czy to jest bezpieczne dla tych osób i przede wszystkim dla innych pasażerów? Bo to jest bardzo ważny aspekt, na który tutaj wszyscy zwracali uwagę i to przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast sposób, w jaki pani Bogusia na ten problem zwróciła uwagę, no jest bardzo niedobry dla innych użytkowników autobusów, tramwajów i przede wszystkim dla pani Bogusi, ponieważ no niestety spotyka się ona z falą niechęci, gruźb i różnych takich sytuacji, które dla niej samej mogą być bardzo niebezpieczne.
Włodzimierz Sołtysiak.
Ja tak jak wspomniałem wcześniej, złożyłem stosowne propozycje rozszerzenia paragrafu 8 ust. 7 uchwały Rady Miasta, stosownej uchwały
Rady Miasta. I czeka pan na decyzję.
Dotyczącego. I myślę, że jeżeli w tym kierunku by poszło, to te sprawy byłyby przynajmniej formalno-prawnie uregulowane. Jeśli mogę jeszcze skorzystać z okazji, to miałbym taką prośbę również, czy taką sugestię dla osób właśnie poruszających się na wózkach inwalidzkich, że jeżeli stoją na przystankach czy przy zatokach przystankowych, prośba, aby może w miarę możliwości starali się stanąć w miejscu, że tak powiem, czołowym do podjeżdżającego autobusu, tak, aby kierowca i zasygnalizować kierowcy, że chcą skorzystać z przejazdu tymże autobusem, tak aby kierowca wprost mógł widzieć te osoby. Częstokroć jest tak, że jak one stoją w grupie innych pasażerów, kierowca czasami nie widzi i nawet nie wie, że taka osoba, że takiej osobie należałoby pomóc i tej pomocy mógłby udzielić. Właśnie we wjeździe do autobusu czy potem w stosownym zajęciu miejsca.
Na decyzję Rady Miasta czeka też zapewne pani Hanna Pieczyńska, bo myślę, że też na tym by się skupiła pani podsumowanie. Pani doktor Teresa Zalewska.
Ja myślę, że pani Bogusia zwraca uwagę na problem niepełnosprawnych i Właśnie. Oby on był rozwiązywany w granicach prawa, w granicach naszych możliwości. No pewnie, że nieba byśmy przychylili wszystkim chorym i niepełnosprawnych, ale nasze możliwości są też ograniczone, chociażby przez techniczne jakieś urządzenia. Na pewno coraz lepiej się żyje niepełnosprawnym, bo dużo się na ten temat robi, ale sami niepełnosprawni też powinni to uszanować i powinni postępować w granicach prawa.
Czy mówi, czy robi? To jest, myślę, ważne też pytanie, jeśli chodzi o sytuację osób niepełnosprawnych. Pani Beata Karlińska, już na zakończenie.
No już to, do tego wszystkiego, co państwo powiedzieli, no regulamin tak, ale to z tymi uwagami, które my też wynosimy i jednak jeżeli skutery nie tymi autobusami, tramwajami, to czymś musi być możliwość, żeby były przewożone. I chętnie pani Bogusi pomożemy, możemy być mediatorami, bo sami próbujemy się dowiedzieć, o co jej tak naprawdę chodzi.
Pomysł słuchacza z naklejkami?
Bardzo dobry, bo tam jak jest w zmianie regulaminu, że 300 kg ma ważyć, kto to będzie ważył, prawda?
Pani
to
Hanie,
jest bardzo
też
fajny
widzę,
pomysł.
Ten pomysł podoba.
Tak, natomiast ja przede wszystkim to się nie mogę zgodzić z tym określeniem, że pani jest dyskryminowana, bo nawet to, że interpretujemy te przepisy, które dzisiaj nie regulują tego ściśle, dyskutujemy, czy to jest skuter, czy to nie jest skuter, na początku w ogóle nikt nie wiedział, jak zakwalifikować. Teraz ktoś dojrzał, jaki jest model tego pojazdu. Mamy informację od policji, która też zgłaszała się do producenta, żeby dowiedzieć się, co to dokładnie jest i jak to przewozić. I to pokazuje, że te przepisy próbowaliśmy przeinterpretować czy przesunąć w stronę tej pani i innych niepełnosprawnych. Więc myślę, że tutaj o wykluczeniu czy o dyskryminacji nie może być mowy, bo naprawdę ukłon w stronę tej pasażerki i innych był wykonany. Natomiast rzeczywiście uszczegółowienie tego będzie dobre dla nas wszystkich.
Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Maciej Chomis, Hanna Pieczyńska, Beata Karlińska, dr Teresa Zalewska i telefonicznie byli z nami Włodzimierz Sołtysiak i mecenas Grażyna Turska. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.